Witam serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa na kolejnym naszym niedzielnym spotkaniu. Wczoraj byliśmy z żoną na takiej uroczystości rodzinnej. Przybyło 24 osoby albo 26. I byli tam katolicy, ateiści, wiecie, jak to jest w Polsce. I poproszono mnie o modlitwę dziewczynę na stole. Więc wzniosłem modlitwę dziewczynną, kiedy skończyłem. Kilka osób płakało. Ja po prostu zanurzyłem się w duchu i tak, wiecie, jak to jest, jak się podajesz Duchowi Świętemu, to się niesamowite rzeczy dzieje. Kilka osób zostało tak głęboko poruszonych. Kilka osób kilka minut patrzyło na mnie. Ja troszeczkę się poczułem niezręcznie, bo jak ktoś na ciebie patrzy tak 2-3 minuty, no to trochę jeszcze zażenowany, prawda? I był niesamowity fundament do tego, żeby dalej rozmawiać. I było sporo osób, z którymi żeśmy z żoną, z Pauliną rozmawiali na temat osoby Jezusa Chrystusa i tego, co się dzieje w życiu Kościoła. I co takiego niesamowitego też zobaczyłem po raz kolejny. Mianowicie to, że modlitwa ma moc. Amen? Że każda modlitwa ma moc. Jak nie wiemy, jak się mamy modlić, to się pytamy Ducha Świętego, żeby nas prowadził w modlitwie. Wtedy ona dociera w te miejsca, które powinna dotrzeć. Ojcze, my ten czas teraz tutaj dajemy Tobie, halleluja. Dziękujemy Ci za Twoje słowo i dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś tutaj pośród nas i że jesteś w nas i że Ty chcesz do nas mówić i że chcesz nas prowadzić, ale przede wszystkim chcesz objawiać swoją wolę w życiu każdego z nas. Amen. Kiedy, jak możemy wypełnić Bożą wolę w swoim życiu? Wiecie, że zasadniczym warunkiem szukania, znajdowania woli Bożej jest wiara w fakt, że Duch Boży działa w naszym życiu. Amen? Jeżeli nie działa, no to mamy problem. Bóg wyraża swoją wolę od momentu założenia świata aż po dzień dzisiejszy. I kiedy patrzymy na karty Biblii, możemy zobaczyć, jak Bóg przyszedł do Noego, który miał 500 lat i powiedział: synu, zbudujesz mi arkę. No, a wiecie, co odpowiedział? Tak, przed wieczerzą ta ostatnia pieśń. Tak, Panie, tak, Panie, tak, Panie, tak. No, odpowiedział. Fantastyczny refren. Tak, Panie, tak. Kiedy Bóg przyszedł do Abrahama, do Haranu, Abraham miał wtedy 75 lat. I powiedział: wyjdziesz stąd, pójdziesz do Kanaanu. Co on powiedział? Tak, Panie, tak. Do Jakuba przyszedł Betel. Jakub powiedział: tak, Panie. Do Józefa przyszedł kiedy ze swoją wolą, kiedy Józef już był premierem Egiptu. Józef powiedział: tak, Panie. Już wiem, o co chodzi w moim życiu. Już wiem, skąd ten plan. Poddaję się. Do Mojżesza przyszedł, kiedy mówi do niego z płonącego krzewu. Mojżesz powiedział: okej, dobrze, pójdę. Do Jozuego i Kaleba przyszedł i powiedział, kiedy byli na pustyni: ja nie również powiedział: tak, pójdziemy. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, 17 wersecie. Ja chciałem go przeczytać. Brzmią tak. Bóg tego ludu Izraela wybrał sobie naszych ojców, wywyższył go na obczyźnie, w ziemi egipskiej, wyprowadził go w swojej mocy, potem przez blisko 40 lat znosił cierpienie na pustyni. Gdy zaś wytępił z Kanaanu 7 narodów, dał im ich ziemię w dziedzictwo na około 450 lat, zapewniał też sędziów, aż do proroka Samuela. Następnie zażądali króla. Wówczas Bóg na 40 lat dał im Saula, syna Kisza, z pokolenia Benjamina. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida, któremu wystawił świadectwo takie: znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka według mojego serca. On pełni wykona moją wolę. Z jego pokolenia Bóg znajdzie wybawcę Izraelowi. Znalazł Bóg Dawida, który wypełnił jego wolę. To jest ciekawe, że Bóg przychodzi do człowieka I mówi, czego oczekuję od niego? Ja bym mu się ktoś podał, mówię, nie, to jest niebezpieczne, nie idę dalej. Dawid odnalazł swoje powołanie, zrozumiał Bożą wolę, kiedy był na pastwisku wśród miliona gwiazd. Ostatecznie, kiedy stanął naprzeciw Goliata. Pamiętasz ten fragment, kiedy Saul powiedział, no ale ty nie możesz tak wyjść w takich tych, w tym polowym ubraniu. Weź załóż moją zbroję. Będziesz wyglądała przynajmniej jak żołnierz, a nie jak pasterz. Ale Dawid powiedział, nie, ja mam swój własny styl. Ja nie chcę nikogo naśladować. Jeżeli mam kogokolwiek naśladować, to tylko Stwórcę. Chciałem się zapytać, zadać pytanie. Czy pamiętacie, jak to było z wami, kiedy Bóg zapukał do waszego serca? Kiedy Bóg zapukał do mojego serca, kiedy Bóg objawił swoją wolę, na ile poszedłeś za Bogiem? 10, 30, 50, 80, może 100%. Pamiętacie ten punkt zwrotny w waszym życiu? Zastanówcie się, na ile wtedy poszliście za Bogiem? Na ile On mógł realizować swój plan wobec mojego i twojego życia? To jest bardzo ważne. Pamiętacie przypowieść o talentach? Jednemu dał 5, drugiemu dał 2, trzeciemu dał 1. Ten po roku czasu odwrócił z 5 na 10, ten z 2 na 4, a ten został w tym samym miejscu. Można przychodzić do kościoła i być ciągle w tym samym miejscu. Można. Można zmarnować swoje życie. Dawid w Psalmie 49 wersecie tak wyraził pragnienie swojego serca. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój mieć we wnętrzu moim. Oczywiście Dawid pisał to o Chrystusie, że przyjdzie taki moment w historii świata, gdzie przyjdzie ktoś, kto wypełni ten plan w 100%. I kiedy przyszedł Jezus na ziemię, żeby wypełnić Boży plan, Ewangelia Łukasza, ja czytam to z Greki, tak Jezus powiedział, kiedy był w Kafarnaum. Duch Pana na mnie z tego powodu, że namaścił mnie, by głosić dobrą nowinę biednym, wysłał mnie ogłosić wziętych do niewoli uwolnienie i ślepe przejrzenie, by odesłać złamanych w uwolnieniu i ogłosić rok łaskawy Pana. I to przesłanie jest dzisiaj aktualne dla każdego wierzącego człowieka. To przesłanie dzisiaj aktualne dla mnie i dla Ciebie, amen? To przesłanie zielonych świąt wciąż jest aktualne dla każdego, kto przyjdzie do Boga i powie, tak Panie, ja chcę czynić Twoją wolę. Chcę iść w Twoim Duchu Bożym. Chcę iść w Twoim ogniu. W innym fragmencie Jezus powiedział tak. Poznacie prawdę i prawda uwolni was. W innym tłumaczeniu. Kiedy poznacie prawdę, kiedy doświadczycie prawdy, bo poznać, a doświadczyć to jeszcze jest coś innego, ale kiedy doświadczycie Ducha Bożego, Ducha Prawdy, to zmieni moje życie. Tak mógłbym to zinterpretować. Kiedy poznaję bardziej Ducha Prawdy, jeszcze bardziej moje życie się zmienia. I zmienia, i zmienia. Jezus, kiedy głosił dobrą nowinę po wszystkich miastach i wioskach, napisane jest w Bożym Słowie, że najpierw głosił Królestwo Boże. Drugim aktem jego działalności było wyganianie złych duchów, demonów. Trzecim uzdrawianie. I taką czynność zlecił 12 apostołów. Mówiąc, będziecie głosić Królestwo Boże, będziecie uwalniać i będziecie uzdrawiać. Taką samą funkcję wykonało 72 uczniów. Pamiętacie ten wielki nakaz misyjny, że ci, którzy będą głosić Słowo Boże, Królestwo Boże, wyganiać będą co? I wyprowadzać jeńców na wolność. Jest taka historia w Marka 9 rozdziale, kiedy ojciec przychodzi do Jezusa i mówi, że jego syn ma ducha niemego i rzuca nim w lewo i w prawo, zgrzyta zębami. I Pan Jezus zadaje mu pytanie, od kiedy to się dzieje? Ja przez wiele lat po prostu przechodziłem nad tym fragmentem obojętnie. Ale Pan Jezus powiedział tak, od dzieciństwa. Pewne rzeczy u ludzi dzieją się od dzieciństwa. Pewne związane duchowe, warowne duchowe w Kościele są od dzieciństwa, bo są pokoleniowe powiązane. Dlatego Jezus wiedział, co robi, kiedy szedł do swoich i przecież On uwalniał dzieci córki Abrahama, uwalniał ludzi wierzących. Wiedział, jak ważne jest, żeby człowiek był wolny. Amen? Śpiewaliśmy fantastyczną pieśń, jestem wolny. Wiecie, niektóre kościoły w ogóle nie chcą słyszeć o tym drugim aspekcie działalności Jezusa Chrystusa. Kiedy widzimy, jak Jezus był kuszony 40 lat na pustyni, ja rozmawiam z ludźmi, oni mówią niektórzy, że oni nigdy nie byli kuszeni. Pan Jezus był kuszony, a niektóre osoby nigdy nie były kuszone. No to jest dla mnie niezrozumiałe, to nie mieści się w moim głowie. Ostatnio moja żona rozmawiała z pewną osobą i ta osoba powiedziała, że 25 lat jest w Bogu, to przeleciało jak jeden dzień. To jest cudownie. A ja powiem tak, a u mnie nie jest cudownie. Mam to możliwość powiedzieć to przez mikrofon. W moim życiu nie jest cudownie. W moim życiu nie jest naprawdę cudownie. Bo nie tylko, że chcę, czy jeszcze zobowiązany, żeby pościć, nie jeść, nie pić. Duch Boży budzi mnie o 3 w nocy, do rana nie śpię, modlę się. Czasami bolą mnie stawy kręgosłup. Modlę się o ludzi po kilka godzin. Jestem osłabiony. Ostatnio wróciłem z takiej kampanii, byłem dotknięty niesamowicie. U mnie to nie jest tak jak u niektórych ludzi, że po prostu Hollywood chrześcijański. Ale wiecie, w Nazarecie też byli ludzie, którzy powiedzieli do Jezusa, że nie, my się gorszymy Tobą, nie chcemy, żebyś dokonywał tych rzeczy, które dokonywałaś wcześniej w innych miastach. I powiedzieli do Niego tak, idź stąd, nie potrzebujemy głębokich zmian i Twojej nauki. Idź stąd, nie potrzebuję Twojego słowa i tego, żebyś mnie dotykał. Jezus nie dokonał tam wielu cudów. Ze względu na postawę tych ludzi. Czasami może być tak, że to ja albo ty jesteś przyczyną, że nie przychodzą pewne zmiany w moim życiu. Zastanawialiśmy się kiedyś na tym? Ja się często na tym zastanawiam. Że czasami to ja jestem przeszkodą, że nie przychodzą większe zmiany do mojego życia. Wtedy wołam. Wtedy modlę się, pokaż mi. Dotknij mnie, uwolnij mnie, uzdrów mnie, dotknij mój umysł. Odmów mój umysł. A Salomon powiedział, że czuje mnie niż wszystkiego innego z swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Kierowcy, którzy jeżdżą samochodem, pewnie często włączają nawigację. Kiedy jedziesz samochodem i po prostu skręcisz nie w tą ulicę, to nawigacja mówi ci, jedź prosto, za 100 metrów skręć w prawo. Następnie 300 metrów prosto i później skręcisz w prawo i wrócisz do poprzedniego miejsca. Ta Boża nawigacja, Bóg Boży często chce nakierować nasze życie z powrotem na ten właściwy tor myślenia, na ten właściwy tor, na właściwą drogę. Tylko po prostu trzeba wysłuchać. Trzeba mu się poddać. Jaka jest ogólna wola dla wszystkich ludzi? A apostoł Jan napisał w sztandarowym fragmencie Jana 3,16. Później powiedział 6,40. To jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna, wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Idźcie więc i poszukujcie uczniów pośród wszystkich narodów. I w nawiasie sobie zapisałem pośród wszystkich narodów z Polski i z drugiej myśli, z Żardowa. Chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kresy tego wieku. Pamiętam, kiedy poszedłem za Bogiem w swoim życiu, bo pastor powiedział, że trzeba jechać do zakładu poprawczego w Studzieńcu. On po prostu wychodzi i mówi, że jest potrzeba, żeby jechać tam, iść tu, żeby modlić się o te osoby. I to był taki moment, taki etap w moim życiu, że ja widziałem ludzi, których nie trzeba było prosić. Nie trzeba było prosić. I pytać się, słuchaj, może ty byś poszedł, albo ty byś pojechał, albo ty byś poszła, albo ty byś pojechał, albo ty byś pojechała. Po prostu ludzie szli. Ja tam jeździłem z pastorem Jarkiem i składaliśmy świadectwo, jak Bóg Święty może zmienić życie człowieka, jak zmienił moje życie jako młodego, wierzącego chłopaka. Wiecie, tak z perspektywy czasu patrzę i się zastanawiam, czy ten okres pustelników to trwa w Kościele. Ten okres Szymona Smutnika, który siedział tam na górze przez 25 lat i tylko modlił się, nic więcej nie robił. A to nie jest wola Boga, żeby siedzieć na słupie przez 4 lata nic nie robić. Ten okres się skończył. Nie wolno iść w pojedynkę. I nie można iść w pojedynkę przez życie. Wiecie, że posłuszeństwo Jezusa Chrystusa nigdy nie było spowodowane jakimś warunkowym stylem życia. Tylko ono było stałe. On zawsze szedł po to, żeby wypełnić wolę Boga, wolę swojego Ojca. Zawsze był otwarty, żeby iść w te miejsca, które Ojciec chciał. I czynić to, co On, żeby było czynione, chciał. Jak możemy rozpoznać wolę w naszym życiu? Jak się zastanawiałem, to patrząc na kartę Słowa Bożego albo na ludzi, którzy żyli przede mną, to widzę, że oni zawsze trzymali się Bożego Słowa. Że wola Boża nigdy nie była inna niż to, co jest napisane w Bożym Słowie. Znalazłem ten cytat, kto to powiedział, że droga do piekła wyprodukowana jest dobrymi chęciami, a z dobrych chęci jeszcze nic nie wynika, trzeba po prostu działać. To powiedział Marcin Luther. Z dobrych chęci jeszcze nic nie wynika. Trzeba po prostu działać. Trzeba poddać się Bogu, poddać się Jego woli, żeby on mógł działać w moim, w naszym życiu. Jezus powiedział, że wstąpiłem z nieba, nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy Jezus był tą osobą, że miał ten duchowy pokarm, ktoś inny mu przynosił, nie apostołowie. Jest taki fragment w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, kiedy tłumy idą za Jezusem i przychodzi Filip do niego, mówi, że 200 tysięcy ludzi jest i po prostu my ich nie wykarmimy, bo mamy tylko 200 denarów. Jezus ich wtedy sprawdza. A teraz zaprowadzę cały Kościół w pewne miejsce, w którym jeszcze nie byliście. I pokażę wam coś, co zmieni myślenie jednego z was. Jeden denar to jest jedna dniówka. Dniówkę taką na budowie średnio, średnia dniówka na budowie wnosi 100 zł. 100 zł razy 200 denarów to jest 20 tysięcy złotych. I tyle apostołowie mieli przy sobie. 20 tysięcy złotych. To nie byli ludzie, którzy nie mieli co jeść. Chociaż niektórzy mówią, no wiesz, ale oni w sabat zrywali kłosy. Ja mówię, no oczywiście, że tak. Bo w sabat sklepy są zamknięte. To nie byli ludzie, którzy chodzili na boso albo w podartych sandałach. To byli ludzie, którzy byli we wszystko wyposażeni. I w pieniądze również. 20 tysięcy złotych trzymali na ewangelizację. Czasami kościoły skąpią, sępią, mówią, nie, 500 złotych wystarczy, niech pójdą, zrobią to, czy zrobią tamto. Ale nastawienie Jezusa i apostołów było zupełnie inne. On wiedział, jak inwestować w ludzi. Amen? I też masz możliwość, jeżeli masz mało, złamać tego ducha ubóstwa, powiedzieć, Boże, ja chcę żyć w obfitości. Nie chcę żyć tak dalej. Chcę żyć w obfitości. Otwórz te drzwi. Otwórz drzwi. Niech się otworzy Twoje niebo nad moim życiem. Niech przyjdzie do mnie zmiana w każdej dziedzinie życia i w finansowej również. Nasz Bóg jest Bogiem zmiany. On chce budować swoje królestwo ze mną i z Tobą. Amen. On chce budować z nami swoje królestwo. Jezus nigdy nie czynił tego, co Jemu się podobało, ale zawsze czynił wolę Bożą w swoim życiu. Kiedy w modlitwie Pańskiej mówi: bądź wola Twoja w niebie i na ziemi, często nadużywanym fragmencie, to wcześniej Jezus mówi tak: niech przyjdzie Twoje królestwo. I teraz warunkiem, żeby wola Boża taka, jaka jest w niebie, była na ziemi, musi być objawienie Bożego Królestwa. To dopiero uruchamy ten mechanizm. Nie inaczej. Najpierw musi być objawione Boże Królestwo, Boża obecność. Boże działanie w życiu ludzi albo osoby, do której Bóg mówi. Dopiero drugim krokiem jest to, co Bóg chce, żeby było czynione w moim i w Twoim życiu. Masz takie problemy? Módl się do Boga, żeby objawił swoje królestwo w moim i Twoim życiu. I módl się o to, żeby Jego wola wypełniła się w Twoim życiu. On jest gotowy i otwarty na to, żeby swoją wolę objawiać swojemu ludowi. Byliśmy niedawno na konferencji w Tucholi. I kiedy się rozpoczęła konferencja, dano mi mikrofon, ja już zacząłem się dzielić Słowem Bożym, to do 5 osób Bóg skierował słowo wiedzy. I zacząłem tam do nich mówić, po prostu tak wskazujący do ludzi, którzy tam siedzieli. Później zacząłem zapraszać ludzi do modlitwy. My skończyliśmy za 20:11. Duch Święty uwalnia, Duch Święty, Jezus chrzcił Duchem Świętym. Były proroctwa. Było słowo wiedzy, bo Bóg chce życia, swojego życia w Kościele. Jeżeli człowiek mu się poda, jeżeli Kościół jest podany, to on będzie się przekazał, będzie objawiał swoją wolę. Amen? Będzie mówił do każdego z nas, do mnie, do Ciebie. Skończyliśmy do 20:11, pojechałem do starszego, jednego ze starszych zboru przenocować. I tam wszedłem do pokoju najmłodszego dziecka i wziąłem ją, tą dziewczynkę, na kolana, położyłem na nią ręce i zaczęła mówić nowymi językami. To jest Boży plan. To jest Boża wola. Dla każdego człowieka. I takiego, i takiego. W sobotę również powiedziałem, żeby wszyscy rodzice przyszli w niedzielę z dziećmi, bo Pan będzie dotykał dzieci. I to było coś niesamowitego, że matki i ojcowie przychodzili z dzieciakami. Ja kładłem na nich ręce. Paulina, Michał tam był. Niektóre dzieciaki były chrzczone Duchem Świętym. Mówiły nowymi językami. Niemowlęta przynoszono do przodu. Ja kładłem ręce na te niemowlęta. Po prostu się rozpływały. No coś niesamowitego. Jak Duch Święty nawet niemowlęta dotykał. Ale Bóg chce dotykać. Bóg chce działać. Amen. Czy Bóg chce działać w Twoim życiu, bracie i siostro? Czy chcesz Mu pozwolić, dać Mu przestrzeń, żeby On mógł działać w Twoim życiu? Zrób to. Zrób to. Bądź otwarty. Bądź gotowy. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Jezus zaczyna tam opowieść o tym, który wziął pieniądze i poszedł w siatki rozprzątany. A ja chciałem na chwilę się zatrzymać na tej przypowieści i opowiedzieć ją o drugiej stronie. Dlatego, że w Kościele, jak w życiu tego syna, można się wiernie przyglądać. Bo ten syn był w ojcowskim domu, wykonywał ojcowskie rozkazy, jednak w życiu tego człowieka było dużo żalu, pretensji, urazów do swojego ojca, do swojego brata. Wykonywanie każdej rzeczy stawało się dla niego niesamowitym ciężarem. Nie potrafił się cieszyć miłością ojca. Źle się czuł ten chłopak we własnym domu. Rozumiecie to? Ja tego nie rozumiem. Jak można nie czuć Bożej miłości, ojcowskiej miłości? Jak można się czuć źle we własnym domu? A czy to była wina ojca, że on się zamknął na relację? Przypomnijcie sobie tą historię. Wiecie, że można chodzić do kościoła, być zamknięty na relację z ojcem, z bratem i siostrą. I tak niektórzy ludzie żyją. Niektórzy ludzie tak żyją. Byłem w kilkunastu kościołach i widziałem, jak ludzie żyją. I powiem wam prawdę, ludzie niektórzy tak żyją, że są zamknięci na relacje z ojcem. Zamknięci na to, co Duch Święty chce zrobić. Zamknięte na to, co Duch Święty chce, oczekuje od nich. I zamknięci na relacje z braćmi i siostrami. Przecież Bóg nigdy nikogo nie zamyka. Zamiast dostrzegać tą bezwarunkową miłość Ojca, był przesiąknięty rozkazami, wykonywał je z ogromną niechęcią i lękiem. Mógł powiedzieć Ojcu, daj mi tego barana, daj mi tego osiołka. Ale trzymał go gdzieś tam, wiecie. I to go zżerało. Taki, wiecie, jak to niedostacy ludzie są, nie? Bez bata nie podchodź. Wiesz, tutaj w porządku jest, nie? Aleluja, ale w środku bunt. W środku bunt. Niechęć. To, co się wykonuje, to z trudem. Pod górkę ciągle. A chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu drugiemu synowi, który wężał w siebie i przybiegł z powrotem do ojca. I ojciec mówi, że był martwy, jednak ożył, że był zgubiony, ale się odnalazł. I zaczął się radować. I kiedy przyglądałem się tej historii, zobaczyłem, że czasami ludzie zbłądzą. I Duch Święty mówi do nich, zawróć z tej drogi. I tylko niektórzy zawracają. A wiecie, którzy? Którzy pokutują w swoim sercu. Którzy przepraszają ojca, jak ten młodzieniec. On zobaczył, że źle zrobił. On pokutował. I mówi, nie, ja wrócę do swojego ojca. Wiem, że on ma dla mnie szczęście. Wiem, że on ma dla mnie błogosławieństwo. Ja nie zostanę w tym miejscu. Nie umrę, ale będę żył i chwalić będę Pana. Ale wielu ludzi zostaje tam. Nie. Za to, co mi zrobiłeś, o nie. Nigdy nie wrócę do Ciebie. Nie wrócę do kościoła. Nie przyjdę w to miejsce. To jakim narzędziem jest Kościół? Halleluja. Jakim narzędziem jesteś ja i Ty? W czyich rękach jesteśmy? I czyja to jest wola, to co się dzieje w moim, w Twoim życiu? Wiecie, że pewne rzeczy można rozwiązywać siłowo, wymuszać, żeby było coś widać, tak? Ale w ostateczności to i tak nie przynosi owocu. A przecież my jesteśmy ludźmi. Wróć, powinniśmy być ludźmi, którzy przynoszą owoc, którzy owocują. Pewien angielski pisarz, Charles Lamb, pisał o pewnym dobrze zapowiadającym się młodzieńcu tak. Posłuchajcie. Był czas, że ludzie mówili, on czegoś wielkiego dokona. Był czas, że ludzie mówili, on czegoś wielkiego by dokonał, gdyby mógł. I wreszcie mówili tak. On mógłby dokonać czegoś wielkiego, gdyby chciał. Gdyby tylko chciał. Masz chcenie? Pragniesz, to Bóg da to wykonanie. Ja dzisiaj tak pobudzam ostro. Pobudzam dzisiaj Kościół. I zadaję to pytanie do głębokości duszy. W jakim miejscu ty dzisiaj jesteś, bracie i siostro? I czyją wolę pełnisz w swoim życiu? Bo chodzi o to, żebyś był spełniony w Bogu. Żebyś był rozradowany w Nim. A nie przygnębiony, wysuszony. Zielony. Pełen pasji, radości. Amen. O to chodzi w Kościele Jezusa Chrystusa. Przyjeżdża do nas taka misjonarka Makaja na imię z Warszawy i ona wielokrotnie z nią rozmawialiśmy w naszym domu. Ona mówi, że ona nie wie, co ma w swoim życiu robić. Nie wie, w którą stronę ma iść. Jak to życie ma wyglądać? Raz taką pracę, ma raz taką pracę, mówię, Kaja, najlepiej, kiedy po prostu staniemy w modlitwie, będziemy się modlić, żeby Ci Bóg pokazał swoją wolę. I tak też pewnego dnia zrobiliśmy. I tak pewnego dnia zrobiliśmy, że stanęliśmy w modlitwie i powiedziałem do niej, że uważam, że Bożą wolą jest to, żebyś pracowała z dziećmi. Ona pasnęła śmiechem i powiedziała, nie, z dziećmi nigdy w życiu. Nigdy w życiu z dziećmi nie będę pracował. Absolutnie. Moja mama jest nauczycielką, a nawet mowy nie ma. Słyszę, jak Paulina z nauczycielką, co się opowiada, Agnieszka z nauczycielką. Nie będę pracować z dziećmi. Minęły 2 lata, ona pracuje z dziećmi. Jest najlepszym pedagogiem w tej szkole. Dzieciaki po prostu drzwiami i oknami do niej bały. Ale ona musiała zrozumieć, żeby po pierwsze rozsądzić to słowo, po drugie, żeby się otworzyć na Boga, żeby przyjąć z radością pewne rzeczy, które Bóg ma. Bo Bóg ma dobre rzeczy. Jezus powiedział, że nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który pełni wolę Bożą. Wolę mojego Ojca. Słyszałem historię pewnego pastora, który mocno siedział w grzechu. I kiedy Jezus do niego przyszedł i pokazał mu piekło, 3 tygodnie spał w nocy z zapalonym światłem. Niektórzy ludzie umarli przed czasem. Samson, synowi Helego, Saul, duch odrzucenia, który zbiera żniwo również w kościele, nienawidzi tych, którzy chodzą w ogniu Pana, tak jak Dawida nienawidział. Ale kiedy patrzymy na Boże Słowo i na Boże serce, to widzimy, że On chce radości i szczęścia dla każdego swojego dziecka. Amen. W tym również dla mnie i dla Ciebie. Ktoś kiedyś powiedział, że czynienie Bożej woli to jest jedyna droga do pokoju. Jeżeli mówimy Bogu nie, wchodzimy z Nim w konflikt. Inny ktoś powiedział, że czyniąc własną wolę, nie mamy się do niczego odwołać oprócz naszej własnej mocy, która wcześniej czy później staje się katastrofą. Tylko Boża droga, tylko Boża wola jest w stanie zapewnić zwycięstwo i Bogu, każdemu wierzącemu człowiekowi, każdemu dziecku Bożemu, każdemu dziecku Bożemu, każdemu małemu czy dużemu. To słowo jest do młodzieży kierowane, bo Bóg kieruje się to słowo do całego Kościoła. Kiedy w niedzielę przeprowadziłem kilka osób do Jezusa na tym spotkaniu. I kiedy kończyłem nabożeństwo, było za 23, podeszła do mnie jeszcze 16-letnia Ola. I rozmawiałem z nią około 15 minut. Miała wątpliwości, ponieważ widziała dużo zła, jakie się dzieje w Kościele. Powiedziała, że ona nie chce tak żyć. Ja powiedziałem jej, żeby patrzyła na Jezusa, na Boże Słowo, na tych, którzy znają Boga. Że to odmieni jej życie. I ta dziewczyna, ta nastolatka dała życie Jezusowi. I powiedziałem, że Bóg ma fantastyczne rzeczy dla niej. Chcę wam powiedzieć, że Bóg ma dla was fantastyczne rzeczy. Chcę objawiać swoją wolę. Chcę, żebyście znali Bożą wolę w swoim życiu. On nie chce, żebyśmy chodzili jak dzieci we mgle, ale prosto, wyprostowani, w tym kierunku zmierzali, w którym ona jasno nakreśli. I indywidualnie, i jako kościołowi. Żebyśmy znając Jego wolę, zawsze trafiali do celu. Amen. Chciałem się zapytać jeszcze, kończąc. Czy są osoby na tym miejscu, które nie za bardzo wiedzą, którą stronę mają dalej iść? Jak ma wyglądać moje życie? Co musiałby zrobić, żeby wejść w to miejsce, które Bóg może wcześniej Cię zapraszał, a Ty zignorowałeś albo zignorowałeś? Co zrobić, żeby wejść z powrotem w to miejsce? Jeżeli masz taką potrzebę, jeżeli chciałbyś, żebyśmy się o Ciebie mówili, zapraszam. Wejść do przodu. Bóg błogosławi. Dziękuję. Miejmy teraz czas modlitwy.